Fala, Pano. Thank you, Pano. Na poprzednich trzech poselstwach wypowiadałem słowo wstępu odnośnie do czegoś po naszej stronie w naszym życiu z Panem. Coś, co możemy doświadczyć, aby współpracować z Nim w Jego zbawianiu nas w życiu i podczas gdy sprawia wzrost w życiu ku dojrzałości. Na poselstwie pierwszym skupiliśmy się na wersecie z listu do Rzymian 8:28. Mówiliśmy także o zamieszkującym nas duchu, który stawia się za nami. Suwerenny Bóg sprawia, że wszystko współdziała ku dobremu. A to dobro to upodobnienie do obrazu Chrystusa, pierworodnego Syna. Na drugim poselstwie mówiliśmy o zwracaniu naszego serca ku Panu, o zasłonie, która zostaje zdjęta. Jeśli więc zapomnieliście zwrócić swoje serce do Pana dzisiaj, nie jest za późno dzisiaj. Możecie, to jest coś, co przychodzi bez trudu. Panie, zwracam swoje serce ku Tobie w tej chwili. I wówczas zasłona zostaje zdjęta. I wszyscy z odsłoniętą twarzą oglądamy i odbijamy jak zwierciadło chwałę Pana. I tak jak zobaczyliśmy, była to chwała w Jego twarzy. Oglądamy to. Jeśli to oglądamy, nawet przez krótki czas, uaktywnia to proces przeobrażenia w nas. I wczoraj wieczorem mówiliśmy o dwóch drzewach. O drzewie poznania dobra i zła i o drzewie życia. Spoglądaliśmy ku Panu, abyśmy uzyskali jasne zrozumienie tego i coraz bardziej uczyli się tak naprawdę żyć przez drzewo życia. Nasz wspaniały Pan bardzo często zostawia najlepsze na koniec. I dzisiaj właśnie mamy koniec naszej cennej konferencji. Nie jest koniec czegoś wielkiego. W jakim kierunku teraz się udamy? Przygotujcie się. Na poprzednich poselstwach coraz bardziej otwieraliśmy swoje serce na Pana, kochając Go, otwierając na Niego swoją istotę, aby utrzymać, przyjąć Jego udzielanie się. Teraz jednak chcę poprowadzić nas, każdego z nas, do swojego serca, abyśmy naprawdę poznali, co znajduje się w sercu suwerennego Boga. I wraz z tym uzyskamy świeże, całkowicie nowe spojrzenie na Biblię jako całości. Kluczowe słowa teraz są następujące. Boski romans, historia miłosna. Przyjdzie czas, kiedy Pan będzie nas pasł. Pan troszczy się o każdą owcę, jedna po drugiej. Pasie całe stado. Jest tutaj. Nie widzimy Go, ale kochamy Go. Nie widzimy Go, ale wierzymy w Niego. To pasterz naszych dusz, który jest tutaj. Na jakiej, w oparciu o co Mówię o tym, o tej historii miłosnej, o tym boskim romansie. To coś, co zostało zainicjowane w Bożym sercu. Jak prawie wszystko, czego się nauczyłem, nauczyłem się dzięki posłudze tego wieku i od sług tego wieku. Nie wywyższamy nikogo, po prostu wypowiadamy fakty. Watchman Nee, Witness Lee byli sługami tego wieku, którzy stali na ramionach tego wszystkiego, co było wcześniej, co Pan odzyskał w poprzednich wiekach. W 1974 roku, w grudniu, bardzo dawno temu, brat Lee prowadził pierwsze copółroczne szkolenie z cyklu studium życia Biblii. Zaczął wypowiadać poselstwa z tego cyklu trochę wcześniej, ale copółroczne szkolenia zaczął wtedy, w 1974 roku, w grudniu. 10 dni trwało takie szkolenie, 30 poselstw. Niesamowite. I zaczął od listu do Rzymian. I mam nadzieję, że jest to możliwe, aby każdy z was miał dostęp do pierwszego poselstwa ze studium życia listu do Rzymian. Jeśli nie jest ono dostępne w waszym języku, to mam nadzieję, że ktoś może przetłumaczy to z innego języka na wasz. Miałby to, myślę, że odniosło, miałby to wielki wpływ na wasze życie. Było dla nas coś niesamowitego na tym szkoleniu. Byliśmy oświeceni, zdumieni tym, co zobaczyliśmy. Brat Lee powiedział, że chcemy zrozumieć list do Rzymian, ale musimy zrozumieć ten list w kontekście Biblii jako całości. A następnie powiedział, że Biblia to romans, historia miłosna powszechnej pary. Powinniśmy coś rozważyć. Nie bardzo szybko, ale w taki przemyślany sposób. Powinniśmy rozważyć nasz sposób, to jak czytamy Biblię. To jest coś bardzo podstawowego. Coś, co wróg stara się powstrzymać, ukraść nasz czas. W waszej osobistej społeczności z Panem zapytajcie Go, powiedzcie Mu, chcę przeczytać całą Biblię. Jak praktycznie mogę to zrobić? Ja. Muszę być w pracy o 6:30, jechać 45 minut do pracy jeszcze wcześniej. Wracam do domu, jest tyle potrzeb w rodzinie. Ale Pan wskaże wam. Pan wam wskaże, jak mogliby, czy możecie przeczytać 3 rozdziały ze Starego Testamentu, 1 z Nowego. Dzięki temu przeczytacie to w rok, czy może w jakimś innym tempie. Ale zachęcam was, czytajcie Biblię codziennie. Tak więc brat Lee powiedział, że Biblia to księga o romansie, o historii miłosnej, powszechnej pary. I parą tą jest oczywiście Bóg w Chrystusie, nasz Zbawiciel i Pan. Żoną natomiast jest odkupiony Boży lud. W Starym Testamencie mamy typ tego w formie ludu Izraela. W Nowym Testamencie mamy rzeczywistość tego. Teraz, kiedy mówię o czytaniu Biblii, musimy rozważyć, jak ją czytać. I bardzo dziękuję Panu za szkolenie, za Jego szkolenie i dyscyplinę, że moja nauka wciąż trwa. I wciąż tak będzie, dopóki nie zostaniemy pochwyceni. Zdaję sobie sprawę z tego, że Biblia to natchnione, zapisane Słowo Boże. Sam Chrystus jest żywym Słowem Bożym. Poddaję pod waszą rozwagę jedną prostą kwestię. Kiedy macie kilka minut, żeby poczytać Słowo, siadacie, Biblia jest otwarta i macie tę świadomość, że czytacie to z Panem, w obecności Pana i dotykacie Go podczas, gdy czytacie. Jeśli będziecie mieli taką świadomość, to zrewolucjonizuje to wasze czytanie Biblii. Nawet jeśli jesteś zajętą mamą, masz bardzo mało czasu, masz krótką przerwę na kawę w pracy albo utknąłeś w korku, można wykupić ten czas i przeczytać troszeczkę w obecności Pana. On jest tym, którego słowa są duchem i życiem. Po prostu czytacie Biblię, nawet nie studiujecie jej. Nie musicie koniecznie jej modlitewnie czytać, po prostu czytacie, ale Pan jest z wami, aby wpowiadać życie w was. Wracamy teraz do kwestii historii miłosnej. Jeśli przeczytacie te 4 czy 5 stron, może kilka razy, będziecie mieli ogólne spojrzenie, które jest wyjątkowe wśród nas w Pańskim odzyskiwaniu, ponieważ to, co Pan odzyskał za sprawą tych wiernych braci, to to, że Biblia to zapis o boskiej historii miłosnej. Księga Rodzaju, rozdział 2. Mamy tam obraz. Mężczyzna, człowiek nie powinien być sam. Potrzebuje odpowiedniczki. Mężczyzna i kobieta stanowią typ Chrystusa i Kościoła. Nasz drogi brat, apostoł Jan, znajdował się na wyspie Patmos. Jest w duchu. I przychodzi do niego ostateczne objawienie, raz po raz. Do czasu, kiedy docieracie do rozdziału 21, posłaniec, posłany od Boga, mówi: przyjdź, pokażę ci. I zobaczył nowe niebo, nową ziemię i nową Jerozolimę, wstępującą z nieba, jako żonę przygotowaną dla swojego męża. To musi zostać zapisane, wypisane w waszym umyśle. Nowa Jerozolima to nie jest miejsce. Nowa Jerozolima to nie jest fizyczne, materialne miasto. Nowa Jerozolima to osoba. To także Boże Królestwo. Dlatego właśnie mamy tu słowo miasto. W tym samym rozdziale anioł, posłaniec, mówi do Jana, 9 i 10 wersety: przyjdź tutaj, pokażę ci oblubienicę, żonę baranka. Tak więc został pochwycony w duchu na wysoką górę i co zobaczył? Zobaczył święte miasto, nową Jerozolimę, wstępujące. I pierwszą cechą tego miasta była chwała Boża. Tak więc ostateczne objawienie zawarte w Biblii dotyczy oblubienicy i oblubieńca. Od Księgi Rodzaju 2 rozdziału do 21 rozdziału Księgi Objawienia to początek i koniec tej historii miłosnej. Być może niektórzy z was myślą sobie w taki znaczący sposób, w jaki sposób mogę w to wejść. Nie trudno jest zrozumieć tę myśl, to nauczanie. I oczywiście przeczytam ten fragment ze Studium Życia, ale co mam z tym zrobić? Pokażę wam. Może nie tyle wam pokażę, co wam powiem o wspaniałym sposobie. Znajduje się w krótkiej księdze biblijnej. Stary Testament, 8 rozdziałów. Pieśń nad pieśniami. Znajdziemy to w Pieśni nad pieśniami. Wszystko, co tam przeczytacie, dotyczy tego, tej więzi miłosnej, wspaniałego małżeństwa. Ale zostało to przed nami otwarte w 30-tych latach. Brat Nee spotykał się w hotelu w Chinach gdzieś. Byłem tam kiedyś. Odwiedziłem ten hotel, wciąż istnieje. Było tam 10 albo 12 świętych i brat Nee po prostu otworzył pieśń nad pieśniami przed nimi. I studium życia i studium krystalizujące pieśń nad pieśniami brata Lee opiera się na tym. Przeczytam wam pierwsze dwa wersety pieśni nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami Salomona. Tak się zaczyna, pieśń nad pieśniami. Bracia tutaj, szczególnie młodzi bracia, to może być dla was bardzo zaskakujące. Niech mnie pocałuje pocałunkami ust swoich. Twoja miłość jest słodsza niż wino. Ta boska historia miłosna zaczyna się od pocałunku. Jeśli spojrzycie na niektóre z przypisów, niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. To nie jest jakiś nic nieznaczący pocałunek w policzek czy w rękę, ale to jest pocałunek ust do ust. To jest najbardziej intymny kontakt. W takiej właściwej relacji. Przyjdzie czas, może was to zaskoczy. Może ten werset po prostu pojawi się w was nagle i usłyszycie, niech mnie pocałuje pocałunkami ust swoich. Pocałuj mnie. Mam nadzieję, że to w porządku, że wspomnę imię wiernego współpracownika, którego kochamy bardzo, doceniamy jego dział i chcę o nim wspomnieć, ponieważ brat, który ma ponad 70 lat, jest w pańskim odzyskiwaniu od 69 roku, wierny, był profesjonalnym graczem futbolu amerykańskiego, bardzo potężnym. Ale on przewodził w mówieniu tego. Niech mnie pocałuje, ponieważ w odniesieniu do niego Pan jest mężczyzną, a my jesteśmy częścią jego oblubienicy, żony. Także bracia, musimy się wiele nauczyć. Jakkolwiek jest w starym stworzeniu, wszyscy będziemy częścią zbiorowej odpowiedniczki. Myślę, że powinniśmy się do tego przyzwyczaić po trochu. Tak się zaczyna ta księga. Mam sugestie, tylko sugestie. Nie interpretujcie tego jako jakiś wymóg. To nie jest szkolenie, nie ma tutaj żadnych wymogów. Byłoby to dla was bardzo pomocne, gdybyście przeczytali pieśń nad pieśniami raz w miesiącu. 8 rozdziałów. Możecie to zrobić w 8 dni. 1 rozdział dziennie. Być może będziecie chcieli przeczytać także niektóre z przypisów. to zaopatrzy was w bardzo szczególny sposób. Nie mamy teraz czasu, żeby przejść przez wszystkie szczegóły tej księgi. Już wspomniałem to, ona wyraża swoją miłość najpierw, później mają tę uroczą więź, relację, a później on mówi, że ty jesteś jak klacz, jak koń, który ciągnie rydwan. Miłość ciągle tam jest. Można powiedzieć wszystko, cokolwiek. I ten, który otrzymuje te słowa, przyjmie wszystko. Później mamy wszystkie etapy i określenia, którymi się posługuje ukochany, wskazują na postęp. Im dłużej żyjemy w tej historii miłosnej, Pan ma sposoby, aby wskazać nam na to, że już nie jesteś tym, kim byłeś w rozdziale pierwszym. Teraz już jesteś na końcu rozdziału drugiego. Zmartwychwstały Chrystus przyprowadził cię do rozpadliny w skale, do krzyża. Później Pan mówi, przyjdź i usiądź ze mną w okręgach niebiańskich. Później mówi, jesteś piękna, urocza, a jesteś przerażającą armią dla wroga. Ostatecznie w rozdziale szóstym ukochany mówi, cześć, Szulamitko. Kocham cię, Szulamitko. Uczyniłem cię taką samą, jak ja jestem w życiu, w naturze, w konstytucji, w funkcji, w wyrazie, ale ty wiesz, ja też jestem Bogiem, a ty nie. Ale teraz jesteś moją odpowiedniczką. I później w rozdziale siódmym służy z nim, poszukująca służy z nim, ma pierwszą miłość, pierwsze dzieła, dzieła, które mają źródło w miłości, które wyrażają miłość. Teraz przeskakujemy do rozdziału ósmego w wersecie pierwszym. Czytacie ten rozdział, pomoże wam. Ta poszukująca była klaczą, koniem. Była lilią później, na początku. Teraz jest już dojrzała. I jest szulamitką. Wiernie służy z nim. W rozdziale ósmym kontekst jest taki, że ona pragnie przemienionego ciała. Mówi, kiedy będę poza swoim ciałem, pocałuję cię. Tak więc ta boska historia miłosna zaczyna się od pocałunku i zostaje zwieńczona także pocałunkiem. W drodze do domu, czy gdziekolwiek, nie próbujcie zastanawiać się, jak mam całować niewidzialną osobę. Pomódźcie się po prostu wersetami, przeczytajcie przepisy i Pan wprowadzi cię w tę boską historię miłosną i tak jak wspomniałem wcześniej, wprowadzi cię w swoje serce. Jestem taki wdzięczny, że w studium życia brata Lee, listu do Efezjan, w rozdziale pierwszym, w poselstwie pierwszym, w rozdziale pierwszym mamy wersety, które mówią o upodobaniu Boga i tak się cieszę, że interpretacja tych wersetów mówi tak. Pragnienie Bożego serca to po prostu wynik, coś, co się rozwija. Motyw, motywacja, która kryje się za moim życiem w Panu. To motywacją tym wszystkim jest pragnienie, które kryje się w Bożym sercu. I chciałbym zaświadczyć jako rozwijający się brat i brat, który wciąż dojrzewa, ale nie brat, który jest gotowy na pochwycenie, że pragnienie, jakie kryje się w Bożym sercu, jest teraz także pragnienie mojego serca. Mam nadzieję, że to w porządku. Kiedy moja żona i ja mieliśmy spotkanie ślubne, nie wiedzieliśmy, jak je przeprowadzić, ale ostatecznie kilkanaścioro świętych było na nim. Nigdy wcześniej nie byli na takim spotkaniu, ale od początku moje odczucie było takie, że to jest dla pańskiej boskiej historii miłosnej. Nasze małżeństwo temu służy. I poprowadził nas, żeby do napisania hymnu i nawet do zaśpiewania go, jeśli można to nazwać zaśpiewaniem. To nie jest jakaś pseudopokora. Nie udaję, że jestem pokorny. Po prostu mówię wam. Myślę, że Pan by się z tym zgodził. Ron Kangas? Trudny przypadek. Wewnętrznie. Trudny przypadek. Ale nic nie jest zbyt trudnego dla naszego Boga. I to, co Pan chciał dotknąć w bardzo zdecydowany sposób i co chciał otworzyć, wymagało miłości i też uderzenia, było moje serce. Nie udaję. Wszyscy jesteśmy w tym razem, ale podczas gdy tu stoję i dzielę się tym z wami, w jaki sposób, nie wiem jak to działa, kiedy mówię tutaj do was wszystkich, ale tak naprawdę mówię do ciebie, konkretnie, w liczbie pojedynczej. Czy nie macie takiego czucia? Ponieważ takie jest Boże serce. Zależy Mu na tobie, kocha cię. Chcę, żebyś tu był. Możemy teraz przejść do samego planu. Przydługawy wstęp bardzo ściśle wiąże się z tematem tego poselstwa. Pan oczekuje na nasz wzrost w życiu ku dojrzałości, aby oblubienica się przygotowała. Tak jest powiedziane. Żona, oblubienica się przygotowuje. Za kilka minut, kiedy dojdziemy do drugiego punktu rzymskiego, podzielę się z wami, na ile jestem w stanie, co to przygotowywanie się obejmuje. Kiedy mówię o przygotowywaniu się, mówię o czymś, co należy do nas, to nasza część. Kiedy Pan wbudowuje się w nas, musimy się modlić, musimy czytać Biblię, musimy się poświęcić i tak dalej. Pierwszy punkt rzymski bazuje na wersecie z Jakuba. W swoim liście Jakub posługuje się ilustracją rolnika, który czeka na cenny owoc ziemi, okazując nad nim cierpliwe znoszenie. Możecie spojrzeć na Jakuba 5:7. Nigdy nie byłem rolnikiem, ale kiedyś spędziłem kilka tygodni na farmie. Ciężka praca. Wstajesz wcześnie, idziesz spać dość wcześnie. Także oto jest rolnik, który czeka na cenny owoc ziemi, odkazując cierpliwe znoszenie. Prawdziwym, jedynym w swoim rodzaju rolnikiem jest w rzeczywistości Pan Jezus. W trakcie, gdy z cierpliwym znoszeniem oczekujemy przyjścia Pana, On jako prawdziwy rolnik z cierpliwością oczekuje na naszą dojrzałość w życiu jako pierwocin i żniwa ze swego pola. Wierzę, że wielu z was może to potwierdzić. W ciągu ostatnich 2-3 lat, czyż spontanicznie nie modliliście się sami albo z kimś innym? Panie, przyjdź szybko. Panie, chcemy, żebyś przyszedł. Jest to szczera modlitwa. Czekamy na Niego, aby przyszedł. Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby w tej chwili nas wszystkich pochwycił? Byłoby wspaniałe. Nie mówiłbym, o nie, gdzie jest mój iPad? Nie patrzymy wstecz za niczym. Pamiętajcie żonę Lota. Ale z jego strony, po jego stronie, jeśli spojrzymy na studium życia listu Jakuba, dwa rozdziały, drogi członek wśród nas wspomniał mi o tym. Brat Lee mówi o tych 2 czekaniach. Pan czeka, jeszcze nie przyszedł, ponieważ nie ma jeszcze wystarczającej dojrzałości wśród Jego ludu na ziemi. Dlaczegożby my przez Pańską łaskę, prowadzeni przez Jego wizję, nie będziemy tymi, którzy w Jego zbawieniu w życiu zbiorowo na całej ziemi, dlaczego byśmy mieli nie osiągnąć dojrzałości? I wówczas nasza modlitwa będzie wyniesiona na wyższy poziom. Panie, wciąż czekamy na Twój powrót, na Twoje przyjście. Pan ostatecznie powie, ja już nie czekam, przychodzę w tej chwili. C. Jeśli się modlimy, Panie, wróć szybko. Pan może odpowiedzieć, podczas gdy wy oczekujecie na mój powrót, ja oczekuję na waszą dojrzałość. Tylko ona może przyspieszyć mój powrót. Czyż to nie jest cenny punkt? Nauczyliśmy się tego od człowieka z Chifu, z Chin. Pan posłał tę Ewangelię, Biblię, a brat Lee, Pan posłał sługę tego wieku w tym kierunku, do nas. Po prostu nauczyć się tego jednego zdania. Czekamy na to. To ubogaca całe moje spojrzenie Pańskiego przyjścia. Pan powiedział, przychodzę szybko. Co masz na myśli? Minęło już 2000 lat. A on mówi, z mojego punktu widzenia tylko 2 dni. Teraz rozumiemy, że musi pojawić się dojrzała oblubienica, przygotowana dla Niego. I mamy sposobność i przywilej, aby być tego częścią. Częścią tej zbiorowej osoby. Punkt D. To dla nas wielka pomoc, kiedy uświadamiamy sobie, że jeśli poważnie podchodzimy do kwestii oczekiwania na Pański powrót, musimy wzrastać w życiu ku dojrzałości. Jest wiele powodów osobistych, zbiorowych, boskich i ludzkich w odniesieniu do wzrastania w życiu ku dojrzałości. Najważniejszym z nich jest to, Pan pragnie żony i pragnie powrócić jako oblubieniec po nią. Panie, chcę, aby reszta moich dni na tej ziemi były przygotowaniem, a ostatecznie uczestnictwem w spotkaniu ślubnym. Na zewnątrz tych dwóch mężczyzn, czy te dwie kobiety, o których mówiłem wczoraj, na zewnątrz prowadzą bardzo zwykłe, praktyczne ludzkie życie. W jakikolwiek wieku jesteśmy, jakiekolwiek byłyby nasze obowiązki, ale wewnętrznie mamy świadomość tego, po co tu jesteśmy i wiemy, za czym tęsknimy. Przechodzimy teraz do drugiej części planu. Dojrzała oblubienica to cel pańskiego odzyskiwania. Co za stwierdzenie. Jeśli ktoś was zapyta, jaki jest cel pańskiego odzyskiwania, obejmuje bardzo wiele, jest dość wszechzawierający, ale celem pańskiego odzyskiwania jest dojrzała oblubienica, która się przygotowuje. Podczas gdy będę czytał podpunkty, pojawią się różne kwestie, ale chciałbym poświęcić kilka minut na to, żeby dać wam takie ogólne spojrzenie. Jakie są cechy oblubienicy, gotowej oblubienicy? Pierwszą już zobaczyliśmy, to jest jej dojrzałość. Dojrzałość nie tylko w sensie fizycznym, jak dziewczynka, która staje się dojrzałą kobietą w sensie fizycznym, ale nawet więcej, dojrzałość w osobie, w tym jak myślisz, jak mówisz, jak żyjesz. Myślę, że tutaj mamy jasność. Kolejna cecha to bycie zbudowanym w zbiorowym ciele Chrystusa. Żadna indywidualistyczna osoba nie dojrzeje, nie będzie dojrzała. Wciąż jesteśmy pojedynczymi osobami w pewnym sensie, ale być indywidualistycznym znaczy, że wasza postawa wygląda na przykład tak. Idę na spotkanie, jeśli mi się chce, a nie, jeśli nie. Życie Kościoła za bardzo nie ma znaczenia. Kocham Pana. Jestem w pańskim odzyskiwaniu od 56 lat. Nie wiem, gdzie byłbym dzisiaj, gdybym spędził te 56 lat w denominacji prezbiteriańskiej. Jaką osobą byłbym dzisiaj? Gdybym opublikował jakieś książki. Naprawdę, tak się cieszę, że po prostu jestem po prostu bratem w kościele miejscowym, w którym jestem. Tak więc musimy być zbudowani razem. Zbiorowo. Brat Lee nazywał to największym proroctwem w Biblii. Zbuduję swój kościół. Tak więc budowanie kościoła równa się temu, że oblubienica jako zbiorowa osoba została zbudowana. Z jednej strony mamy przymioty, które skłaniają się do tego, żeby się budować razem, ale mamy też takie przymioty, czy też jakieś dziwaczne cechy, które powstrzymują nas od tego. Tak więc ponownie Bóg sprawi, że wszystko będzie współdziałało ku dobremu, abyście byli częścią tej zbiorowej osoby, ponieważ na wieczność, na wieki wciąż da się nas rozpoznać jako otoczonych chwałą synów Bożych. Z całej ziemi będziemy rozpoznawać siebie nawzajem na uczcie weselnej. Będziemy wiedzieć, kto jest kto, ale w nowym niebie i w nowej ziemi musimy mieć świadomość, że będziemy częścią zbiorowej osoby. Jesteśmy żoną odkupiającego Boga. I to jest celem tego, że Bóg stworzył cały wszechświat, aby mieć taką relację właśnie z człowiekiem. Coś, o czym powiem raczej szybko, ta oblubienica także będzie piękna. Mieliśmy poselstwa na ten temat, są wersety na ten temat, że Pan nas upiększa samym sobą, wbudowując się samego siebie w nas. I jeszcze dwie inne kwestie. Pierwszą z nich jest to, że suknia weselna. To jest wielka rzecz na ślubie, suknia ślubna. To jest coś po stronie sióstr. Kwestia sukni, że to jest najważniejsza rzecz. Ale powiedziane jest, że jej ślubna suknia składa się ze sprawiedliwości w liczbie mnogiej. Sprawiedliwości. Tak mówi Biblia. Nie sprawiedliwość w liczbie pojedynczej. Składa się ze sprawiedliwości w liczbie mnogiej. To jest ważne, ponieważ bez względu na to, czy jesteście tego świadomi, czy nie, szyjecie swoją część tego stroju weselnego. Im więcej tych sprawiedliwości macie, tym więcej uszyliście. Co masz na myśli, mówiąc o tych sprawiedliwościach? Dobre pytanie. Wiemy, że sam Chrystus jest naszą sprawiedliwością na dwa sposoby. Tak jak marnotrawny syn, kiedy wrócił do domu, był głodny. Ojciec założył na niego szatę, która oznacza, symbolizuje Chrystusa jako naszą sprawiedliwość, która nas przykrywa, abyśmy mogli być w obecności Boga. Następnie jednak w trzecim rozdziale listu do Filipian czytamy o tym, że Chrystus staje się naszą subiektywną, osobistą sprawiedliwością, wbudowuje się w naszą istotę. Teraz mam nadzieję, że podążacie za tym, mam nadzieję, że to jasne jest dla was. W drugim liście do Koryntian jest mowa o posłudze Nowego Przymierza. Nazwane jest ona posługą Ducha i posługą sprawiedliwości. Czym są te sprawiedliwości? Kiedy otwieramy się na życiodajnego Ducha, aby przepływał przez nas i żyjemy przez tego Ducha i w tym Duchu, wówczas bez trudu, samoczynnie, we wszystkich rzeczach naszego codziennego życia mówimy, czy też robimy, czy cokolwiek innego, robimy to w sprawiedliwy sposób. Jest to jakieś działanie, czy reakcja, czy odpowiedź, cokolwiek by to nie było. I ta sprawiedliwość jest wyrazem w naszym codziennym życiu, zamieszkującego w nas życiodajnego Ducha. Tak więc wszyscy wierzący będą mieli tę pierwszą szatę. Dzięki temu mają odkupienie, zbawienie. Mniejsza ich liczba będzie miała subiektywną, osobistą sprawiedliwość. W kalwinizmie mówią, że nie ma czegoś takiego jak subiektywna sprawiedliwość. Niech sobie mówią, co chcą. Niech sobie będą tam, gdzie są. My mamy lepsze rzeczy do roboty. Musimy zdać sobie jednak sprawę z tego, że szyjemy swoją część tego stroju weselnego. To obejmuje nasze faktyczne życie codziennie, w każdym aspekcie tego życia. I jedną rzeczą, która mnie bardzo zasmuca, która rozrywa moje serce, jest poczucie, nie jest to, nie osądzam, ale tylko poczucie, jest brat, jest siostra, bez względu na to, czy sobie zdają z tego sprawę, czy nie, prowadzą podwójne życie. Jedno życie, to nie udają tego, to życie chrześcijańskie, życie ze świętymi, życie, które dojrzewa razem ze świętymi, ale spędzam dużo czasu w pracy, jestem w trudnym otoczeniu, z różnymi światowymi ludźmi i możemy wtedy żyć w inny sposób. I wówczas ostatecznie Pan przyjdzie i tego dotknie. Nie chcę, żebyś prowadził podwójne życie. Chcę, żebyś nauczył się, jak żyć, tak jak ten mężczyzna w polu, który został pochwycony, ta kobieta w młynie, która została pochwycona, abyś nauczył się, jak prowadzić normalne, praktyczne, ludzkie życie ze wszystkimi swoimi obowiązkami, bez naruszania w jakikolwiek sposób sprawiedliwości Bożej. Pojawią się różne rzeczy, nawet w pracy, o których może nawet nie możecie mówić. Mogą pojawić się w pracy rzeczy, o których nie będziecie mogli z innymi rozmawiać, albo jakiś żart, z którego nie będziecie chcieli się śmiać. I ostatnia rzecz. Przeczytamy o tym ponownie, jak będziemy przechodzili przez podpunkty. Chodzi o to, że ona jest żoną wojowniczką, wojownikiem. Nie przeciwko swojemu mężowi, oczywiście. Nie chodzi o konflikt między mężem a żoną. To jest wielka potrzeba, którą ma Pan. W tej chwili nie mam pojęcia, jak Pan nas w tym wydoskonali, ale nie martwię się też o to. Troszeczkę może jest jakaś obawa, ale nie ma we mnie żadnej obawy, przepraszam. Pan, im bardziej będziemy dojrzali, tym bardziej będziemy zbudowani. Tym bardziej przygotowujemy swoją weselną szatę, wówczas bez trudu będziemy w stanie przejść od Efezjan 5 do Efezjan 6. Bardzo interesująca kolejność, ponieważ mamy ciało w rozdziale 4, w 5 rozdziale mamy żonę, a w 6 mamy armię. Tak więc naszym celem nie jest być armią samą sobie, ale wierzę w to. Nie wiem, jak to się stanie, ale Pan znajdzie sposób. Nie wiem, czy to będzie szkolenie, czy konferencja, nie wiem. Ale mówię Wam o pewnym małym sekrecie, który jest w moich rozważaniach. Powiedzmy, że Pan poprowadzi nas. Za 2 miesiące skończymy całą Biblię, studium krystalizujące całej Biblii. Co zrobimy dalej? Wiemy, kogo zapytać. Pan nam da znać, Pan nam powie. Ale gdybyśmy mieli mieć na ten temat choćby konferencję, to będzie coś, co pobudzi wroga. Tak więc nie chcemy robić niczego, wyprzedzając Pana. Kiedy On powróci, aby walczyć z Antychrystem i jego wojskiem pod Armagedonem, nie przyjdzie sam. Przyjdzie z oblubieńczą armią. Armią, która będzie jego oblubienica. Nie wiem, czy oblubienica powie: mam na sobie suknię ślubną, a teraz mówi, że idziemy na bitwę? Gdzie jest mój mundur? A on powie: kochana, twój strój weselny jest twoim mundurem wojskowym. Jesteś gotowa. Po prostu ruszajmy. On pragnie żony wojownika. Tak więc motywowani jesteśmy tą boską historią miłosną, miłością Pana do nas. To prowadzi nas, wprowadza nas w te wszystkie aspekty, w rozwój tych aspektów. Dochodzimy do pewnego momentu, w którym Pan będzie mógł powiedzieć, tak jak w Pieśni nad Pieśniami, w rozdziale 4, że po prostu jesteśmy gotowi, a następnie mówi w rozdziale 6, jesteś urocza jak Tyrsa, piękna jak Jerozolima, ale jesteś przerażającą armią dla wroga. Więc nie módlcie się: Panie, uczyń mnie przerażającym dla diabła dzisiaj. Nie skupiajcie się na tym. podczas gdy dojrzewacie, te wszystkie aspekty będą miały w was miejsce. Wierzę, że Pan w bardzo bliskiej przyszłości będzie miał armię oblubienicę na ziemi. To jest coś, co jest w moim sercu, ponieważ jest to w Pańskim sercu, że spotkania modlitewne nie będą jakimiś formalnymi zgromadzeniami, ale że święci będą poświęcać na nich trochę czasu, żeby zaangażować się w wojnę duchową. Ponieważ zasada brzmi tak, że Pan nie zadziała, nawet jeśli chodzi o swoją wolę i pragnienie. Nic nie zrobi, dopóki na ziemi nie będzie ktoś, kto się z Nim zgadza w modlitwie. Jestem bardzo zachęcony naszą przyszłością. Nasza przyszłość jest wspaniała. Dojrzała żona, wyszkolony wojownik i Pan, który już nie czeka dłużej na naszą dojrzałość, mówi, udało jej się, jest gotowa. I w jednej chwili zostanie pochwycona. Coraz bardziej. Brzmi to bardzo prosto. Możemy czytać Księgę Objawienia, rozdział 14, raz po raz o pierwocinach i rozumieć, czym one są. Ale to, co świta w mojej głowie, to, że to naprawdę będzie miało miejsce. To się naprawdę wydarzy. Będą chrześcijanie na tej ziemi, którzy osiągną dojrzałość i pod koniec pierwszych 3,5 tygodni, pierwszej połowy ostatniego tygodnia, o której mowa w Księdze Daniela, które jeszcze się nie rozpoczęły, wiemy, że Antychryst zawrze przymierze z przywódcami europejskimi. Wiemy, że zbuduje świątynię. Zajmie mu to 3,5 roku. Następnie rozpocznie się wielki ucisk i zaraz przed nim pierwociny zostaną pochwycone. To naprawdę będzie miało miejsce. To się wydarzy. To jest taki ludzki komentarz do tego. Mimo, że jestem starszym gościem, muszę przyznać, że wciąż mam nadzieję, że będę żył, będę żywy na ziemi, kiedy to się stanie i kiedy zostaniemy wszyscy razem pochwyceni. Tak więc Pańska wola zostanie wykonana, ale myślę, że Pan jest szczęśliwy. Im bardziej sobie to uświadamiamy. Tymczasem pozostała część naszego życia powinna przyczynić się do wypełnienia Bożego zamysłu. Przeczytamy teraz. Nie wiem, czy musimy skończyć wcześniej niż o 12. Tak więc ja skończę chyba trochę wcześniej. Nie skracam, ale po prostu będziemy mieli chyba wystarczająco dużo czasu później jeszcze. A ślub baranka stanowi wynik ukończenia Bożej nowotestamentowej ekonomii, która polega na tym, by za pośrednictwem Chrystusowego prawnego odkupienia i organicznego zbawienia w Jego boskim życiu uzyskać dla Niego oblubienicę Kościół. To jest dopełnienie, zakończenie Bożej nowotestamentowej ekonomii. B. Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy Chrystusa, w której skład wchodzą wszyscy zwycięzcy. Kiedy usłyszymy to słowo zwycięzcy, możecie się zastanawiać, czy jestem zwycięzcą, czy będę zwycięzcą? Nie wiem, czy to wam pomoże, czy nie, ale taka jest prawda. Nikt nie może wiedzieć z całą pewnością, czy jest zwycięzcą, czy nie, aż dotrzemy do końca. I wtedy Pan być może wskaże nam, że jesteś zwycięzcą. Zwyciężyłeś. kiedy ktoś w waszej miejscowości, brat lub siostra, odchodzi, umiera i są z Panem, nie wychodzimy przed szereg. Nie przyjmujemy pozycji Pana przy Jego tronie, ale w naszym odczuciu pojawia się myśl, że osiągnęli zwycięski koniec. To jest bardzo zachęcające, pocieszające, taka świadomość. Jesteśmy tak wdzięczni za tę osobę. 2 tygodnie temu brat odszedł. Miał niewiele ponad 60 lat. Znam go od długiego czasu. Służyliśmy razem i w ostatnich latach jego życia. To, co Pan zyskał w nim, niesamowite. Pewnego dnia po prostu się nie obudził. Ale jest poczucie, że ukończył swój bieg. Tak więc nie analizujcie samych siebie, czy ja dzisiaj zwyciężam, czy będę zwycięzcą, czy nie. Coś, co może być dla was zachęcające i też może być dla was ulgą. W Księdze Objawienia 2 i 3 Pan powtarza coraz, ten, kto zwycięża. Tak więc musi być coś, co musimy zwyciężać. Ale w Księdze Objawienia 3, 20 czy też 21 powiedział, ja zwyciężyłem. A w rozdziale 5 powiedziane jest, że baranek na tronie zwyciężył. I było to dla mnie taką ulgą, kiedy uświadomiłem sobie, że jedynym prawdziwym zwycięzcą jest Chrystus Jezus. I sposób, w jaki wytwarza zwycięzców, polega na tym, że powiela samego siebie w nas. Tak więc teraz możemy modlić się bardzo konkretnie. Tak, Panie, chcę być zwycięzcą. Osobiście, zbiorowo. Tak więc, Panie, powiel siebie we mnie, a także w innych. I nie martwcie się już więcej o to. Pan się o to zatroszczy. Czy myślicie, że jeśli będziecie się w ten sposób modlili, Panie, powiel siebie we mnie, uczyń mnie zwycięzcą ze względu na wypełnienie Twojego zamysłu i przygotowanie oblubienicy, myślicie, że Pan powie, nie, chyba nie. Może pomóc się o co innego. Nie, On czeka na takie modlitwy. 1 i 2. Wszyscy zwycięzcy będą nową Jerozolimą, oblubienicą Chrystusa. Przez 1000 lat na jej początkowym i świeżym etapie. Tak więc są 2 etapy nowej Jerozolimy. Zwycięzcy, którzy teraz są współkrólami w tysiącletnim okresie tysiąclecia, a także wszyscy wierzący, którzy zostali wydoskonaleni i dojrzeli, teraz też będą tam na wieczność. Ale nie chcę czekać na resztę swojego życia i jeszcze 1000 lat. 2. Na koniec wszyscy wierzący dołączą do zwycięzców, by w pełni zwieńczyć i ukończyć nową Jerozolimę, żonę Chrystusa w nowym niebie i nowej ziemi na wieczność. Nie chcemy czekać na tamten moment. D. Po ślubie Pan przyjdzie ze swoją nową poślubioną oblubienicą i zniszczy Antychrysta, który ze swymi wojskami będzie bezpośrednio walczył przeciwko Bogu. Powtarzam, to naprawdę się wydarzy. I naprawdę nie będziemy żyli na ziemi tak, jak żyliśmy do tej pory. Będziemy w innej sferze. I Pańska parusja, czyli Jego obecność, Jego przyjście, będzie stopniowa, na obłoku, a my będziemy z Nim. A kiedy przyjdzie czas, aby zaangażować się w wojnie pod Armagedonem, będziemy tam z Nim. To naprawdę się wydarzy. To nie jest tylko jakieś ciekawe proroctwo zawarte w Biblii. Czyż nie macie takiego samego uczucia jak ja? Chcę tam być. Nie chcę być w ciemności zewnętrznej w tym momencie. Chcę tam być. E. Zmiażdżywszy ludzkie rządy. Co za szczęśliwy dzień. O! Co za szczęśliwy dzień. Żadnych wyborów, żadnej polityki. O, niech ten kamień już nadleci. Zmiażdżywszy ludzkie rządy, Bóg oczyści cały wszechświat. Następnie zbiorowy Chrystus, Chrystus wraz ze swoimi zwycięzcami, stanie się wielką górą, która zapełni całą ziemię i uczyni ją Bożym Królestwem. Jeśli przestudiujecie wersety z Księgi Daniela, kamień niewycięty stąpi i uderzy w 10 palców u stóp posągu, o którym tam mowa. Wygląda to na jeden kamień, o którym czytamy później w Księdze Objawienia. Będzie to zbiorowy kamień. Nie tylko rozprawi się on z wojskiem wroga, ale także ludzkie rządy, które teraz są konieczne, ale są tak zepsute, bezgranicznie zepsute. Tak zachowuje się rząd w Stanach Zjednoczonych, to po prostu bestia, jest bestialski. Ale musimy mieć rząd dzisiaj, musimy mieć właściwe relacje z rządem dzisiaj. Znamy list do Rzymian 13, nie będziemy się buntować, protestować. Czekamy na coś bardziej radykalnego niż to. Czekamy na to, żeby całe te ludzkie rządy zostały zmiażdżone, zniszczone. I wtedy kamień, który zniszczy te rządy, stanie się wielką górą, która zapełni całą ziemię. I od tego momentu Chrystus i Jego oblubieńcza armia będą współkrólami. I mam nadzieję, Panie, że to w porządku. Nie mam pojęcia, kto będzie królem ponad Barlo albo Amsterdamem. Pan powie, nie odpowiadam na ciekawskie pytania. Ostatni punkt. Dojrzałość oblubienicy wymaga od nas wzrostu w życiu, od przeobrażenia do dojrzałości. Ująłem to w ten sposób i także temat ogólny, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że samo przeobrażenie to nie koniec, to nie cel. To zrozumiałe, że wielu świętych ma na to nadzieję, modli się o to, aby zostali przeobrażeni. I wydaje mi się, że jeżeli zostali przeobrażeni, to już dotarli do końca. Musimy mieć świadomość, że do końca dochodzimy, kiedy osiągamy dojrzałość w życiu. Gotowość zbiorowej oblubienicy zależy od dojrzałości zwycięzców w życiu. Kiedy modlicie się w osobisty sposób, tak jak potrzebujemy robić, aby dojrzeć, wtedy wiele, wiele różnych imion pojawi się w Twoim sercu, aż w końcu obejmiecie swoją modlitwą wszystkie kościoły na ziemi, aby wszystkie kościoły wzrastały, żeby to był dzień wzrastania w życiu. Nie skupiamy się tylko na samych sobie, ale jest to kwestia ciała. Pan musi mieć zbiorową odpowiedniczkę, która będzie dojrzała. B. W Nowym Testamencie słowa dojrzały używa się w odniesieniu do wierzących, którzy osiągnęli dojrzałość. W pełni dorośli zostali wydoskonaleni w Bożym życiu, co wskazuje, że musimy wzrastać i dojrzewać ku doskonałości w boskim życiu. Jeśli przeczytacie Mateusza 5:48, wy będziecie doskonali, tak jak doskonały jest wasz niebiański Ojciec. Co robicie, kiedy czytacie taki werset? Mówicie, nie jestem w stanie tego zrobić, tego osiągnąć. Są tutaj trzy kroki. Po pierwsze, jest to nakaz, rozkaz. Mówimy amen na to. Poza tym, że mówimy, drugi krok to nie jestem w stanie, Panie, tego uczynić. Trzeci krok, wiem, że Ty jesteś w stanie. Pan mówi, pozwól, że ja to uczynię. Jeśli przeczytacie przypis, zobaczycie, że być doskonałym, tak jak doskonały jest nas niebiański Ojciec, zgodnie z kontekstem, to być wydoskonalonym w Jego miłości. Być doskonałym w Jego miłości. Pan chce nas wydoskonalić w ten sposób, nas wszystkich. 1 Jana 4:19, ponieważ On nas pierwszy ukochał, my Go kochamy. Kochamy braci i siostry. Kochamy wszystkich ludzi. I ostatecznie będziemy kochać także tych, którzy nas prześladują. Tak jak Pan na krzyżu. Tak jak Dawid mówił w psalmach. Rozbij ich, rozwal, rozpraw się z nimi, zemści się. Pan na krzyżu powiedział, Ojcze, wybacz im, nie wiedzą, co robią. Szczepan modlił się tak samo w Dziejach Apostolskich 7, ponieważ był powieleniem Chrystusa. Mówił, przebacz im. Oni go kamienują, a on mówi, przebacz im, nie wiedzą, co robią. To oznaka dojrzałości, kiedy ktoś was kamienuje, nie powiecie, Panie, daj mi jakiegoś buldożera, czy... Głaz. Ale przyjdzie czas i to będzie coś, co przychodzi bez trudu, że tak powiecie, bo Chrystus was żyje. C. Musimy nieustannie wzrastać, aż będziemy w pełni dorośli w boskim życiu, by stać się dojrzałym człowiekiem i dojść do miary wzrostu pełni Chrystusa. D. Powinniśmy uczyć się od apostoła Pawła, podążać za wzrostem i dojrzałością w życiu Chrystusa. W tych wersetach Paweł powiedział, zapominając o tym, co za mną i wychylając się ku temu, co przede mną, idąc naprzód. Bardzo inspirujące wersety. Jeśli będziemy starali się to zrobić, nie będziemy w stanie tego uczynić. Ponownie, dlaczego Paweł był w stanie coś takiego uczynić? Ponieważ Pan w nim działał i Duch stawiał się za nim. Pan usługiwał mu. Po prostu podąża naprzód. Idzie do przodu. Jest to bardzo aktywne słowo. Byłem w Rosji w 2016 roku. Było spotkanie, szkolenie dla wiodących braci. Byliśmy na górze, na dole była uzbrojona policja, żołnierze. Wyjęli broń. Ktoś powiedział, słyszeliśmy, że tutaj są terroryści, więc zatrzymaliśmy się i przesłuchiwali nas. Pojedynczo, włącznie ze mną. Naprawdę. Podążali, dążyli do czegoś. To słowo dążyć, podążać jest ważne. Jesteśmy bardzo aktywni. Z natury każdy z nas jest pasywny, bierny. Niektórzy, inni z natury są bardzo agresywni, przebojowi. Ale na koniec będą chyba mieli przewagę, bo są przebojowi i po prostu podążają za czymś aktywnie. Ale jeżeli jesteście bierni, to no nie wiem. Pan nie da przewagi komuś, kto jest z natury przebojowy czy z natury bierny. On ma sposób na to, aby uczynić tych biernych bardzo aktywnymi. Tak więc nie martwcie się o to. Nie martwcie się, kim jesteście z natury. Po prostu pozwalajcie Panu, aby was odnawiał. I po prostu podążajcie, dążcie, dzień po dniu. Tak jak ten pierwszy hymn, który dzisiaj śpiewaliśmy. Miłość jest słodsza dzisiaj niż kiedykolwiek przedtem. Zawsze tak będzie. Być przeobrażonym, znowu mamy tutaj definicję, być przeobrażonym to inaczej doznać metabolicznej zmiany w swoim naturalnym życiu, podczas gdy osiągnąć dojrzałość, to inaczej być napełnionym boskim życiem, które nas zmienia. Podkreślmy sobie to. Zmiana w swoim naturalnym życiu. To jest na trzecim etapie w książce Doświadczenia życia. Rozprawianie się z naszą naturalną konstytucją. Pan stworzył was z być może bardzo wysoką inteligencją, albo jesteście bardzo zręczni w wielu rzeczach. I nie są same w sobie czymś negatywnym, ale pozostają pod kontrolą czegoś negatywnego. Tak więc musimy być chętni, żeby Pan rozprawił się nie tylko z naszym upadłym ciałem, które jest okropne, z naszym ja, które jest szatańskie, ale też, żeby rozprawił się z naszą naturalną zdolnością, jakakolwiek by ona nie była. Musi to zrobić. Nigdy nie miałem osobistego kontaktu z Watchmanem Nee, ale osobiście myślę, że był prawdopodobnie geniuszem. Miał fotograficzną pamięć. Mówiłem wam już o tym? Ktoś, kto poślubił jego siostrę, kto go znał bardzo dobrze, miał stertę gazet chyba i czytał w ten sposób, przekręcając jedną stronę po drugiej. Pytali go później o to, co przeczytał, on im odpowiadał w szczegółach. Po prostu miał niesamowitą pojemność, zdolność. W latach 30. zbadał całą historię chrześcijaństwa, duchowości. Miał 30 lat, niewiele ponad 30 lat. Miał niesamowitą ludzką zdolność. Tak samo brat Lee. Brat Albert wie dużo więcej niż ja. Na podstawie różnych rzeczy, które mówił, gdy był młody. Miał pojemność, żeby być przywódcą kraju. Taką miał zdolność, ale Pan rozprawił się z tym naturalnym pierwiastkiem w nim, aby był użyteczny w taki niesamowity sposób w posłudze Pana. Tak więc nie bójcie się tego. Nie starajcie się pomóc temu w żaden sposób, żeby się to wydarzyło. To się wydarzy powoli. Będziecie wbudowani w zmartwychwstaniu coraz bardziej. To jest część procesu dojrzewania. Pan dotknie każdego naturalnego pierwiastka w was, zwłaszcza takiego, który wiąże się z waszymi zdolnościami. Potrzebuje kogoś takiego jak Paweł. Kogoś, kto ma niesamowity intelekt, ale nie potrzebował osoby o naturalnej inteligencji, wypełnionej próżną chwałą. Tak więc musiał się z tym rozprawić, aby był prawdziwie użyteczny. To śmierć i zmartwychwstanie. Celem zawsze jest zmartwychwstanie. W naszym codziennym życiu Pańskim celem jest wprowadzić nas w zmartwychwstanie. Nie jestem ekspertem i nie będę mówił nic osoba do osoby, osobiście, ale niektórzy z was, których dawno nie widziałem, może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale jest was dużo więcej zmartwychwstania teraz. To, przez co przechodziliście, nie było na marne, daremne. To, przez co przeszliście, sprawiło, że zmartwychwstanie w was króluje. Wtedy Pan może nas uwolnić. Ostatni punkt. O 11:15. Dojrzały wierzący zna ciało Chrystusa i o nie dba. będąc Jego świadomy i na Nim skoncentrowany. To się ostatecznie stanie kolejną wskazówką. Nie jest coś, co możemy wyprodukować, ponieważ to usłyszeliście. To staje się częścią waszej istoty. Macie świadomość ciała, macie poczucie, odczucie ciała i ciało ma pewne odczucie co do ciebie. Dlatego, kiedy usłyszałem, że będę miał operację i miało miejsce szkolenie co półroczne, święci się zastanawiali, Ron miał wypowiadać poselstwo 9, już ta godzina, a jego nadal tu nie ma. Miałem poczucie, że to jest kwestia sprawa ciała. I rozmawiałem z braćmi, żeby dali świętym znać, żeby się modlili codziennie, w każdej godzinie to była sprawa ciała. Nie myślę, że jestem bohaterem, że tutaj przyjechałem. Po prostu jestem członkiem ciała, zaopatrywanym przez modlitwy i życie ciała, aby być świadomym ciała i aby dbać o ciało. Moja część kończy się za jakieś 30 sekund i jestem nieopisanie szczęśliwy, że jestem tutaj z wami wszystkimi. Co za szczęśliwa konferencja. Jakiś radosny czas. Nie starajcie się uczynić samych siebie ludźmi świadomymi ciała, skoncentrowanymi na ciele. Możecie modlić się o to, ale po prostu wzrastajcie ku dojrzałości. Podczas gdy to się będzie działo, zdacie sobie sprawę, że nie mogę żyć bez Pana, nie mogę żyć bez ciała. Żyję dla Pana, w Panu, żyję dla ciała, w ciele. Jestem tak szczęśliwy, że jestem po prostu jednym z członków ciała. Współczłonki, oby Pan błogosławił was i wasze rodziny pod każdym względem, w każdej chwili, codziennie, aż spotkacie Pana. Trójjedyny Bóg będzie was błogosławił. Błogosławił wasze kościoły, błogosławił waszą pracę w Europie, w Wielkiej Brytanii, bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Niebiosa są otwarte, a błogosławieństwa spadają jak deszcz. Chwała Panu! Alleluja!